Kochani braterstwo, miło mi jest znowu was widzieć i chcę wam przesłać pozdrowienia od wszystkich braci, którzy zostali w Częstochowie. Tematem naszego dzisiejszego rozważania mają być proroctwa. Proroctwa dotyczące Izraela. Ale wiecie zapewne, braterstwo, że proroctwa nie są rzeczą łatwą. Dlatego ja nasze dzisiejsze rozważanie chciałem zatytułować "A myśmy się spodziewali". Pamiętacie, skąd są te słowa zaczerpnięte? Gdy uczniowie po śmierci Pana szli do Emaus, spotkali pewnego człowieka i tak do niego zaczęli mówić. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. A myśmy się spodziewali. Czasami, braterstwo, i my mamy jakieś spodziewania dotyczące proroc. I czasami mówimy, myśmy się spodziewali. I co wtedy Pan powiedział? A Pan wtedy zaczął im tłumaczyć i zaczął im pokazywać, że te proroctwa, które oni czytali i które znali, no trzeba na nie spojrzeć troszeczkę z innej strony. A on rzekł do nich, o głupi i gnośnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czy Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? Zresztą ja tak sobie zadaję pytanie, czasami tak ze mną nie jest, że czegoś się spodziewam, a wielu rzeczy nie zauważam. Bo przecież oni, czyż nie mieli znajomości proroc? Czyż nie czytano Tory w synagodze? Czyż nie fałszywie spodziewali się, że to Mesjasz miał przywrócić Królestwo Izraela? Przecież o tym było bardzo wiele proroc. No i skończyli chyba najlepszą ówczesną uczelnię, do której nam daleko. 3,5 lata byli w uczelni Chrystusowej. Chodzili razem z mistrzem. A mimo to, chociaż znali proroctwa, chociaż 3,5 lata słuchali, co mówił nauczyciel, to jednak powiedzieli, a myśmy się spodziewali, że on miał przywrócić Królestwo Izraelowi. Czy ich spodziewanie się spełniło? Dzisiaj, po 2000 lat, możemy powiedzieć tak. Ale wtedy oni srodze się zawiedli. Musiało przyjść najpierw zniszczenie Jerozolimy, wypędzenie narodu. 2500 lat tułaczki narodu. Czyż oni wtedy mogli się tego spodziewać? Kochani braterstwo, niekiedy wydaje nam się, że proroctwa to taka krzyżówka, gdzie są hasła i jak odgadniemy jedno, drugie, to pojawia nam się rozwiązanie. I tylko jedyne, co trzeba, to metoda, że poznać jakąś metodę, żeby to hasło odczytać. No więc czyż oni nie mieli narzędzi, nie znali proroc? Czyż nie umieli tej krzyżówki odczytać? Państwo, nie. Proroctwa to nie jest krzyżówka. Proroctwa to pewna informacja, która jest przesłana do Boga, ale żeby ją odczytać, nie wystarczy ją znać. Nie wystarczy mieć metody na poznanie. Dlaczego nie rozumieli? Bo nie mieli jeszcze ducha. Możemy coś czytać, a jeżeli nie ma ducha, Ducha Bożego, to tej informacji nie potrafimy odczytać. Aż wreszcie potrzebne jest coś innego. W którymś miejscu, znowu za chwilę, te słowa były już czytane, gdy Pan odchodził z Góry Oliwnej do nieba, pytali się, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? A on im odpowiedział, co? Nie wasza rzecz znać czasy i chwile. A w innym miejscu czytamy, że pewne rzeczy to są zapieczętowane i dopiero jak pieczęć zostanie otwarta, to one się nam objawiają. Czasami do proroctw musimy podejść z pokorą. Czasami potrafimy je dobrze odczytać, a czasami odczytujemy je błędnie. I nie znaczy to, że te proroctwa są złe, tylko my czasami patrzymy na nie nie z tej strony, co potrzeba. Proroctwo, które Pan powiedział o tym, które wszystkie mówiły, że ma zostać przywrócone królestwo na naszych oczach, co słuchaliśmy w poprzednim wykładzie, się spełniło. Ale trzeba było troszeczkę poczekać. Te 2000 lat. Nasz ruch jest ruchem, który dostrzegł, że są proroctwa dotyczące Izraela i że przyszedł czas, kiedy ta pieczęć została otwarta i przyszedł czas, gdy Pan Bóg te proroctwa zaczął wypełniać. Nasz ruch to zauważył, przewidział i przepowiedział. Ale nie dlatego, że otrzymaliśmy jakieś specjalnie objawienie, że jesteśmy jakimiś jasnowidzami, ale dlatego, że zaczęliśmy jako ruch uważnie czytać biblijne proroctwa. I gdy wymieniony tu już pan Theodor Herz jeszcze bawił się na wiedeńskich salonach, nie myśląc wcale, że jest Żydem i że będzie kiedyś chciał zakładać żydowskie państwo, a drugi z wymienionych, niejaki Dawid Grun, biegał w krótkich spodenkach po ulicach Płońska, to jeden chrześcijański kaznodzieja napisał, cytując proroctwo Amosa, następujące słowa. A w dni one wystawie upadły przybytek Dawidowy. Zacytowanie powyżej stwierdzenia proroka upewnia nas w przekonaniu, że pośród wydarzeń Dnia Pańskiego należy się spodziewać ponownego ustanowienia państwa izraelskiego w ziemi palestyńskiej. Nie ma takiego sposobu, który by pozwolił na symboliczną interpretację tego proroctwa. Polecam lekturę książki Przyjdź Królestwo Twoje, napisanej w 1890 roku przez Charles Tesla, który napisał te słowa. I również polecam lekturę kazania w hipodromie, które wygłosił do Żydów, gdzie zaznaczył, że sionizm, niektórzy myślą, że sionizm już wyczerpał się, ale według mego wyrozumienia hebrajskich proroków czas utrapienia Jakubowego jeszcze się nie skończył. Można spodziewać się dalszych pogromów i dalszych okrucieństw w Rumunii i gdzie indziej. Przykre to zaprawdę, gdy się jest zmuszony przyznać, że te utrapienia przyjdą na was prawdopodobnie od zadeklarowanych chrześcijan. A wcześniej napisał, sionizm nie upadnie, jak wielu się obawia. Nie przybierając wcale na siebie szat jasnowidza, powiem, że sionizm nabierze niedługo świeżej żywotności, że najpomyślniejsze jego dni wkrótce przyjdą. Napisane w roku 1910. Ale, braterstwo, gdy pisał, nie wszystkie jego przewidywania się spełniły. Bo chwilę dalej zapisał, że zapewne państwo utworzą ortodoksyjni, wierzący Żydzi, których Pan Bóg da im myśl, żeby utworzyć to państwo. I ta część jakby przewidywań nie spełniła się. Chociaż wydawało się to na wszechmiar logiczne. Ale braterstwo stało się tak jak wtedy, za pierwszej obecności naszego Pana, że to nie uczeni w piśmie i kapłani byli tymi, którzy za nim szli. Ale za nim, pamiętacie, kto poszedł? Celnicy i grzesznicy. Tak i państwo żydowskie nie tworzyli rabini, cadykowie, ani ortodoksyjni religijni Żydzi, ale założyli to państwo, ojczyznę Feret Izrael. Powstała ona na skutek wysiłku bezbożnego, zdaniem niektórych, ruchu sionistycznego o socjalistycznym, świeckim charakterze. I dzisiaj to nie religijni Żydzi, ortodoksi stanowią tylko 20% mieszkańców pochodzenia żydowskiego w Izraelu. Ale pomimo tego, że państwo to stworzyli socjaliści, to czytając jednak deklarację niepodległości, o której tu była mowa, co prawda nie użyto, żeby nie denerwować niektórych, bo nie byli się w stanie z tym zgodzić, słowa Bóg, Jahwe, ale nie zabrakło w deklaracji niepodległości, w oficjalnym dokumencie, nie zabrakło odwołania do księgi ksiąg, do tego, że państwo jest oparte na wizji biblijnych proroków. Nie zapomniano, że powstało w wyniku modlitwy i tęsknoty oraz ufności w opokę Izraela, a wreszcie wiary w odrodzenie żydowskiego państwa. Proroctwo mówiące o powstaniu żydowskiego państwa stało się historycznym faktem. Ale braterstwo, chciałem wam pokazać, jak różnie czasami patrzymy na rzeczywistość. Brat powiedział i bracia to powiedzieli, że jutro obchodzimy rocznicę. Ale patrząc na to naszym chrześcijańskim wzrokiem. Wzrokiem opartym na spojrzeniu ukształtowanym przez papieża Grzegorza, który dał nam kalendarz gregoriański. Natomiast próżno, gdy otworzycie dzisiaj telewizję, słuchać, że w Izraelu obchodzą rocznicę 70-lecia. Izraelici obchodzili ją kiedy indziej. Tą samą rocznicę, którą my uważamy za 19 maja, oni obchodzili dni od 19 kwietnia. Bo wtedy właśnie przypada rocznica ogłoszona 5 dnia miesiąca Iatar 1948 roku. Zobaczcie, jak różnie można patrzeć na rzeczywistość. Patrząc wzrokiem chrześcijanina i patrząc wzrokiem Żyda. To samo wydarzenie, ta sama rocznica, a kiedy indziej ją obchodzimy. Żydzi 19 kwietnia świętowali 70 lat powstania swego państwa. Przywrócenie, dlaczego to wydarzenie jest dla nas tak ważne? 70 to znana w Biblii liczba. 70 lat od skończenia się czasu łaski powstało państwo Izrael, a dzisiaj mija drugie 70 lat. Przywrócenie izraelskiego państwa stało się dla nas potwierdzeniem rozpoczęcia biblijnego dzieła przez księcia Michała. Czytamy w proroctwie Daniela w 12 rozdziale, że książę Michał będzie się zastawiał za synów swojego ludu. I to, że to państwo przetrwało przez 70 lat, jest to dla nas dowodem, że książę Michał za ten lud się zastawia. Bo gdybyśmy chcieli kalkulować ekonomicznie, politycznie, wojskowo, ta operacja zwana Izrael, powstanie Izraela, nie miała praktycznie żadnych szans. I nawet dla Dawida Ben-Guriona, który odczytywał tą deklarację niepodległości w przeddzień, zapytał się wojskowych, jakie są szanse, to oni powiedzieli, że państwo to się uda zachować, to powiedzieli 50-50. A mimo to państwo powstało i przetrwało. I tak, jak kiedyś ich ojcowie za czasów Józefa nie wiedzą jeszcze, kto jest sprawcą tego wszystkiego i kto daje pieniądze do worów, jak to czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, a w 43 rozdziale i 23 wersecie Józef powiada: te pieniądze, które macie w worach, to dał wam je kto? Wasz Pan Bóg. Bardzo wielu chrześcijan widzi w narodzie izraelskim wskazówkę na Bożym zegarze. Wskazówka, która nazywa się Izrael. I dzisiaj chrześcijanie również spotykają się w Jerozolimie w Marszu Narodów, aby pokazać swoją solidarność z Izraelem. Ale wielu chrześcijan widzi w Izraelu rolę tylko wskazówki na Bożym zegarze wieków. Natomiast my jako ruch, opierając się na Bożych proroctwach, widzimy, że Izrael nie tylko jest wskazówką na zegarze. W Bożym planie Izrael ma być wskazówką, drogowskazem dla narodów. Narzędziem, którego Bóg ma użyć, aby zakładać swoje tysiącletnie królestwo. I dlatego zastanawianie się nad Izraelem jest dla nas takie ważne, bo pokazuje go jako narzędzie w ustanawianiu przez Mesjasza swojego królestwa. I dlatego spoglądamy na Izraela, bo widzimy w nim nadzieję przybliżającego się królestwa. Widzimy w ostatnich 140 latach bardzo wiele ciekawych wydarzeń. I być może nie dzieją się one tak szybko, jak się spodziewali niektórzy. Jednak konsekwentnie zmierzają do wypełnienia się Bożych obietnic. Tak jak kiedyś, od narodzenia Mesjasza do ich upadku minęło ponad 135 lat, prawie 140 lat. Tak być może i w drugą stronę zegar zacznie bić, że ich przywrócenie też nie trwa 5, 10, ale właśnie ponad 140 lat. Mamy zastanowić się o proroctwach, które mówią nie o tym, że Izrael miał powstać, bo to już się stało, ale mówią o przyszłości. Dzisiaj jest dzień szczególny w Izraelu. Dzisiaj w Izraelu jest święto. Ale nie święto odzyskania niepodległości, tak jak my myślimy. To już było miesiąc temu. Dziś jest dzień Jerozolimy. Dziś jest święto z okazji zjednoczenia, zdobycia Jerozolimy w 51. rocznica połączenia starej i nowej Jerozolimy. Została ogłoszona jako święto narodowe. I za motto tego święta obrano sobie słowa Psalmu 122, werset 3. Jeruzalem zbudowane jak miasto, całe w jedno zespolone. Zachodnia część Jerozolimy ze Starym Miastem została w 67 roku połączona i została stolicą Izraela. I dlatego Żydzi powołują się właśnie na proroctwo zapisane w Psalmie, że ich stolica miała być jednym. Ale mamy jeszcze jeden ciekawy werset, który brat już cytował. Ale cytował za Biblią warszawską. Ja wam ten werset zacytuję za Biblią gdańską, która dość wiernie oddaje hebrajskie słowa. Proroctwa Zechariasza, 12 rozdział, a 6 werset. Dnia onego położę książąt judzki jako węgle ogniste między drwy, jako pochodnię gorącą między snopy i pożrą na prawą i na lewą stronę wszystkie narody okoliczne i zostanie jeszcze Jeruzalem na miejscu swoim w Jerozolimie. Po hebrajsku są dwa słowa. Dwa razy użyte jest Jeruzalem i na miejscu swoim w Jerozolimie. Jakże ciekawe proroctwo. Ale jakże dziwne. No jakby ktoś powiedział, będzie w ten czas Kraków na swoim miejscu w Krakowie. No to jest przecież chyba normalne. Ale w przypadku Jerozolimy nie było to tak normalne. Gdy powstało państwo, stolicę ogłoszono stolicą miasto Tel Awiw. I Jeruzalem przeniosło się do Tel Awiwu. Później zaczęto Jeruzalem tworzyć w zachodniej części miasta i tam uważano ją, bo Żydzi nie mieli dostępu do całego Jeruzalemu. Tam zaczęto budować i tworzyć Jeruzalem. ale Jeruzalem miało być gdzie? Na miejscu swoim w Jeruzalemie. I dopiero w 67 roku ich stolica stanęła tam, gdzie miała stanąć, czyli Jeruzalem stanęło na miejscu swoim w Jeruzalemie. Ale czy to proroctwo już się wypełniło? Tak, jeżeli byśmy patrzeli na to cielesnymi oczyma. Ale my mamy mówić o proroctwach, które mają się jeszcze wypełnić. Czyż Jeruzalem stoi już na miejscu swoim w Jerozolimie? Tak. Niektórzy co prawda tego nie zauważają. Stany Zjednoczone dopiero niedawno zauważyły i dzisiaj przenoszą ambasadę do stolicy, do Jeruzalemu, bo dotychczas narody nie zauważały tego faktu, że stolicą państwa Izrael jest Jerozolima i tam należy przenieść swoje przedstawicielstwo, bo tak mówi Słowo Boże. Ale my, braterstwo, patrzymy to na to jeszcze z innej strony. Przecież mówimy, że my przestąpiliśmy za apostołem do Jeruzalemu jakiego? Niebieskiego. Ale mamy proroctwo w Księdze Objawienia. A ja w 21 rozdziale i 2 wersecie. A ja, Jan, widziałem ono święte miasto Jeruzalem nowe, wstępujące z nieba od Boga zgotowane, jako oblubienicę ubraną mężowi. To miasto Jeruzalem wstępowało z nieba. Ale gdy wstępowało, to jak myślicie, gdzie ono stąpi? Jeruzalem ma się znaleźć na miejscu swoim w Jeruzalemie. Potwierdza nam to prorok Michałasz w 4 rozdziale, a 2 wersecie. I pójdzie wiele narodów mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do świątyni Boga Jakubowego i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy chodzili Jego ścieżkami. Gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wypełniła się dopiero ta część literalna, ziemska proroctwa. Natomiast my oczekujemy, że przyjdzie czas, gdy Jeruzalem, to symboliczny Jeruzalem, stolica królestwa, stanie na swoim miejscu w Jeruzalemie. I stamtąd będą spływać błogosławieństwo nie tylko dla Żydów, ale poprzez Żydów dla wielu narodów, które tam przyjdą. I w ten sposób, braterstwo, musimy spojrzeć na powrót tego narodu do ziemi Eretz Izrael. Celem tego powrotu jest nie tylko pokazanie narodom, że Pan Bóg opiekuje się tym ludem, nie tylko spełnieniem obietnic, ale celem powrotu tego narodu jest przygotowanie Bożego Królestwa. Tak jak mówi prorok Ezechiel w 11 rozdziale, 17 wersecie: zgromadzę was na nowo spośród obcych narodów i sprowadzę was z krajów, do których zostaliście rozproszeni, i dam wam ziemię Izraela. Gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie obrzydliwości, wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. I usunę ich ciała, serce kamienne, i dam im serca mięsiste. Lecz tym, których serce idzie za ohydami obrzydliwości, włożę ich postępki na ich głowę. Pan miał ich najpierw sprowadzić do ziemi, osiedlić i dopiero tam, w tej ziemi, miał zmienić ich serca. Odwrotnie niż było to podczas pierwszego uprowadzenia do niewoli, gdzie w Babilonie mieli zacząć tęsknić za Syjonem, mieli się zmienić i mieli wrócić. Teraz Pan Bóg mówi: ja was sprowadzę i dopiero tu, w tej ziemi, dam wam nowe serca. Nawrócenie tego narodu ma się odbyć, gdy będą zgromadzeni w tej ziemi. Zastanawiamy się, dlaczego to jeszcze nie nastąpi. Dlaczego nasze oczekiwania się nie spełniają? Ale w innym miejscu, w 39 rozdziale, a 28 wersecie, prorok Ezechiel mówi: a nie zostawię tam więcej żadnego z nich. Mówi o krajach, gdzie zostali rozproszeni. Czyż wszyscy Żydzi wrócili do swojej ziemi? Pastor Russell, gdy opisuje, mówi: no, Raczej nie jest możliwe, żeby 17 milionów Żydów wróciło do swojej ziemi. Co prawda proroctwa mówią. I wywiodę was, ten sam prorok Ezechiel w 20 rozdziale, a 34 werset. I wywiodę was z narodów, a zgromadzę was z ziem, do którejście rozproszeni. I zaprowadzę was na pustynię narodów i będę tam procesował się z wami twarzą ta twarz. Wszyscy z nich wynijdą z ziemi niewoli, ale pewna część opornych do ziemi izraelskiej nie wejdzie. Ten werset mówi nam, że wszyscy mają wyjść z niewoli, ale co? Nie wszyscy mają do ziemi wejść. Jednak w chwili obecnej w Izraelu nie znajduje się nawet połowa populacji Żydów na całym świecie. W tej chwili, jak podają nam źródła statystyczne, w Izraelu znajduje się 6,5 miliona Żydów. To jest 45% z 14,5 miliona Żydów, którzy są na całym świecie. W chwili, gdy powstało państwo, w Izraelu mieszkało tylko 6% Żydów, którzy zamieszkiwali świat. Dzisiaj jest tam ich prawie 6,5 miliona. Ale czyż to są już wszyscy, którzy mają tam przyjść? Pisze proroctwo, że niektórzy z nich nie wejdą. Ale w tej chwili nie weszła jeszcze nawet połowa. Być może Pan Bóg potrzebuje, żeby przekroczona została ta liczba 50%. Być może jak kiedyś z Europy, później z krajów arabskich, czy wreszcie z Rosji, przed nami kolejna fala powrotu do ziemi przodków. Tego nie wiemy. Ale jeszcze w 80-tych latach wydawało nam się, że niemożliwe jest, żeby Żydzi wyjechali z Rosji. Wyjechali. Dzisiaj niemożliwe nam się wydaje, żeby wyjechali z Ameryki. Ale co dla nas jest niemożliwe, być może dla Boga nie stanowi dużej trudności. Być może Pan Bóg czeka, aż jeszcze więcej z nich wróci do swojej ziemi. I być może dlatego wydaje nam się, że odwłacza. On czeka po prostu, aż przybędzie tam ich tyle, ile ich być powinno. Mamy jeszcze kolejne proroctwo, za które zapewne, braterstwo, oczekujecie, że poruszę. Proroctwo, o którym wiele mówimy, mamy wiele oczekiwań. Proroctwo o najechaniu na Izrael Goga z północy. I pytanie, kto jest tym Gogiem? Kiedy to się stanie? Jak to się stanie? Różne braterstwa mamy na te myśli, ale myślę, że być może niedługo o tym się dowiemy. I znów widzimy, że to, co kiedyś wydawało nam się niemożliwe, dzisiaj staje się realne. Zagrożenie Izraela, pomimo upływu 70 lat, wcale nie maleje i może nie z tej strony przychodzi, co kiedyś, ale zagrożenie bytu Izraela cały czas jest, pomimo tego, że wydaje nam się i im się wydaje, że są bardzo silni. Niektórzy, braterstwo, z nas, będąc w Izraelu i patrząc na ten naród, mówią, ten naród nie ma zaufania w Panu Bogu. Muszą zmienić swoje serca. Dlaczego ufają swoim orężu? Dlaczego ufają swojej armii? Przez to nam bardzo łatwo jest rzucać oskarżenia. Przepraszam, czy gdy wyjeżdżaliście, nie zapomnieliście zamknąć drzwi w domu? A kto z was ma kluczyki w samochodzie? Czy zamknięty samochód? Dlaczego zamykacie swoje domy? Dlaczego zamykacie samochody? Przecież jedziecie na konwencję, a Pan Bóg się wami co? Opiekuje. Nikt nie powinien wam nic ukraść. Nie oczekujcie więc od Izraela, że oni będą otwierać swoje domy, pozbywać się uzbrojenia i liczyć na to, że Pan Bóg ich będzie bronił. Nie róbmy im tego zarzutu, bo sami tego nie przestrzegamy, nie uznajemy. Ale chyba wielu z was miało kiedyś takie chwile, że zamykało dom, robiło wszelkie zabezpieczenia, chodziło do lekarza, wszystko zrobiło tak, jak zrobiliśmy tak, jak trzeba. I okazuje się, że co? Że nie dajemy rady. Że przychodzi na nas coś, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, nie jesteśmy w stanie zapobiec. I w pewnym momencie stajemy bezradni. I wtedy, w takim momencie, zapewne wielu z was go przeżyło. Zostaje tylko modlitwa. I ja myślę, że również Pan Bóg sprawi, że Izrael stanie. Zostaje postawiony właśnie w takim momencie, którym potrzebna i będzie modlitwa. I jedynie modlitwa wybawi ich i Boża pomoc będzie w stanie im pomóc. Bo dzisiaj bezpieczeństwa strzeże wojsko i strzeżą mury i bramy. W 2002 roku zaczęli budowę muru, tak zwanej bariery bezpieczeństwa. Nie możemy ich za to ganić. Tak jak my zamykamy drzwi, jak dajemy systemy alarmowe do samochodu, tak i oni chcieli się obronić. I jest to w miarę skuteczne. Powstał mur, w którym jest 66 bram, wysoki na 4 albo więcej metrów, do 10 metrów, a teraz nawet mają budować go 40 metrów w głąb, żeby nie było można tuneli budować. Ale prorok Ezechiel mówi, że Gog napadnie na lud, który mieszka bez zawór, bez bram i bez co? Murów. W 80. i 90. roku wydawało mi się, że faktycznie Izrael mieszka bezpiecznie. Ale jak zaczęli budować mury, bramy i zawory, no to mówię, nie można tego proroctwa interpretować, że nie ma muru i bram, gdy jest na granicy mur, gdy są bramy. I być może musimy jeszcze poczekać, aż ten mur zostanie zburzony. I wtedy dopiero Gog przyciągnie na ich ziemię. Mówicie, no to jest niemożliwe. Moje pokolenie mówiło, że zburzenie muru berlińskiego jest niemożliwe. Dzisiaj nawet po tym murze nie ma śladu, może jeden kawałek. Myślę, że i ten mur zostanie zburzony i będzie to dla nas znak czasu. Izrael został po to zgromadzony spośród narodów, aby Pan Bóg użył ich jako narzędzia. I dzisiaj obserwujemy, że pewne wydarzenia, które się tam dzieją, pewne działania, które one podejmują, są zbieżne z tym celem. To, że uczą się, jak naprawiać ziemię, jak pustynną ziemię zamieniać w żyzną, jak nawadniać, jak są światowym liderem w leczeniu, jak pomagać innym ludziom. To jest coś, co przygotowuje ich do tej roli. Ale żeby mogli być w pełni użyteczni, to oprócz tych intelektualnych, manualnych, materialnych zdolności potrzeba jednej bardzo ważnej rzeczy. Potrzeba zmienionego serca. I Pan Bóg mówi, że zgromadzę w proroctwie Jeremiasza. Oto ja zgromadzę ich ze wszystkich ziem, do których ich wygnałem. I uczynię, że będą bezpiecznie mieszkali. W 32 rozdziale, a 39 Jeremiasz pisze dalej tak. I dam im serce jedno i drogę jedną, aby się mnie bali po wszystkie dni. Oni zostali zgromadzeni tam, żeby w tej ziemi Pan Bóg zmienił ich serce. I tak samo mówi prorok Ezechiel w 20 rozdziale, a 41 do 40 wersetu. Przyjmę was łaskawie, zgromadzę was ze wszystkich ziem, do których zostaliście rozproszeni i dowiodę mojej świętości na oczach narodów. Pisze, że zgromadzenie miało pokazać narodom wielkość i świętość Boga. Wtedy poznacie, że ja jestem Pan, gdy zaprowadzę do ziemi izraelskiej, do ziemi, której przysięgłem dać waszym ojcom. Zobaczcie, kolejnym celem, mówi nam proroctwo, jest zgromadzenie ich do ziemi, żeby tam, w tej ziemi, nie tu w Polsce, nie we Francji, nie w Ameryce, ale w tej ziemi, żeby Pan Bóg zmienił ich serca. I poznajecie, że ja jestem Pan, gdy postąpię z wami przez wzgląd na moje imię, nie według waszego złego postępowania i według waszych przewrotnych czynów domów izraelskich. I Pan Bóg mówi, że to nie dlatego, że oni się zmienią, ale że On będzie chciał ich zmienić, wtedy da im nowe serca. Bo Bożym zamiarem jest to, aby ten naród był narzędziem, który będzie pomagał Bogu tu na ziemi w naprawianiu świata. Bo jak czytamy w proroctwie Zachariasza w 8 rozdziale, a 23 wersecie, tak mówi Pan zastępów: w one dni uchwycą się 10 mężów ze wszystkich języków onych narodów, uchwycą się, mówią, padołka jednego Żyda, mówiąc: pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że Bóg jest z wami. Ludzie na całym świecie zobaczą, że z nimi, z Izraelem jest Pan Bóg. I dlatego będą chcieli się zmieniać i pójdą i uchwycą się, żeby stać się członkami Bożego Królestwa. Jak dokładnie się to stanie, tego nie wiemy. Są scenariusze biblijne w kilku proroctwach opisane, między innymi w proroctwie Joela, które pokazuje nam scenariusz tych wielkich wydarzeń. To proroctwo jest również w innych proroctwach, proroctwa Michariasza, Zachariasza. Scenariusze tych wydarzeń są opisane, ale zastanawianie się nad tymi wszystkimi proroctwami zajęłoby nam bardzo wiele czasu, bo nie ma takiego proroctwa, które by nie mówiło o przyszłej roli Izraela w Bożym Królestwie. Ale proroctwo Joela nakreśla nam taki scenariusz. Rozdział drugi mówi, że przychodzi dzień pański, dzień straszny, dzień chmury, ciemności i mroku. Przychodzi pewne zagrożenie, które wisi nad Izraelem. I Pan Bóg daje im szansę, daje im metodę i mówi: nie jesteście w stanie tego zagrożenia sami zlikwidować. Macie jedyną szansę, to iść do świątyni i modlić się. Rozedrzyjcie swoje serca, a nie swoje szaty. Nawróćcie się do Pana Boga, mówi prorok Joel w 2 rozdziale, 14 wersecie. Zgromadźcie lud, poświęćcie zgromadzenie. Niech kapłani zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem. I wtedy Bóg odpowie na ich modlitwie i da im wybawienie. I opisana jest w proroctwie Joela i w innych proroctwach metoda, jaką zadziała Bóg. To nie Izrael będzie walczył, ale Pan Bóg. A Pan Bóg ma specyficzne metody walki. Mówi, że On wtedy będzie walczył za Izraela. I miecz wrogów, jednego wroga uderzy na drugiego wroga. Miecz brata na drugiego brata. Taka jest Boża metoda, że wśród tych, którzy atakują Izrael, zapanuje anarchia i sami się będą walczyć z sobą. Zauważmy, że i dzisiaj w mikroskali ta Boża metoda jest stosowana. Zobaczcie, co się dzieje z wrogami Izraela, którzy kiedyś, jeszcze 30-40 lat, byli zjednoczeni i wspólnie walczyli z Izraelem. Dzisiaj się okazuje, że wszyscy sąsiedzi wokoło walczą sami z sobą. To jest Boża Boża metoda. Myślę, że kiedyś, jak to zagrożenie przyjdzie, gdy Izrael będzie prosił Pana Boga, to On w ten sposób ocali ich z tego właśnie zagrożenia. Bo żeby Izrael stał się Bożym narzędziem, żeby zaczął naprawiać narody świata, sam musi poznać Boga i poznać tego, który za Bożą sprawą za tym stoi. Księcia Michała, Mesjasza, Jeszuę Mesjasza, bo jak było już tu cytowane, muszą poznać tego, którego przebodli. Nie innego Mesjasza, ale tego, którego kiedyś doprowadzili do któregoś śmierci. I poznać tego, o którym mówi prorok Michał w 2 rozdziale, a 12 i 13 wersecie. Zaprawdę zgromadzę ciebie całego, Jakubie. Zbiorę w jedno resztkę Izraela, umieszczę go razem jak owce w ogrodzeniu, jak trzodę w pośrodku pastwiska. I będzie gwarno z powodu mnóstwa ludzi. Prorok mówi, że nie, sprowadzę was niewielu. Mówi, że to będzie co prawda resztka, ale ta resztka to będzie gwarno z powodu mnóstwa ludzi. Dziś Urząd Statystyczny Izraela podał, że jakby przyrost w Izraelu był taki jak do tej pory, to w stulecie Izraela będzie tam mieszkało 15 milionów ludzi. Coś, to kiedyś pastorowi Raslowi wydało się niemożliwe, żeby ta ziemia wyżywiła 17 milionów ludzi, dziś za chwilę, już teraz jest realne. Dziś może tam zamieszkać 15 milionów ludzi bez żadnego problemu. A myślę, że i nawet więcej. Ale oni jeszcze... To nie jest wynik ich, tylko ich pracy. Bo jak mówi prorok Michał, gdy będą zgromadzeni, gdy mają się wielu, mnóstwo ludzi zgromadzić, to wystąpi przewodnik przed nimi. Wystąpi przewodnik przed nimi, przebiją i przejdą bramę i wyjdą przez nią. Ich król pójdzie przed nimi, a Pan na ich czele. Czy pamiętacie, kto jest ich królem? Komu krzyczeli, gdy wjeżdżał na osiołku? Hosanna, Hosanna. I pamiętacie, co dalej krzyczeli? Król izraelski. Hosanna, Hosanna, błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. Błogosławione królestwo Ojca naszego Dawida, które przyszło w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokości. Nabrali też gałązek palmowych, mówi ewangelista Jan, 12 rozdział, 13 werset. I wzięli naprzeciwko niemu i wołali: Hosanna, błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim, król izraelski. I oni tego króla izraelskiego, syna Dawida, muszą zobaczyć i uznać. Jeżeli uznają go za swojego przewodnika, wtedy będą mogli pełnić rolę nie tylko wskazówki, ale Bożego narzędzia, które będzie zmieniało innych ludzi. Tylko Najwyższy wie, kiedy przyjdzie właściwy czas, by zdjąć zasłonę z oczu wybranego narodu, aby mogli ujrzeć i rozpoznać wstawiającego się za nim Mesjasza. I rzec, błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim, jak to mówił Jezus, i zapłakać nad nim jak jednorodzonym. I może ta chwila oddala się nie tylko, że oni wszyscy tam jeszcze nie przybyli, gdzie mają przybyć, ale być może też ze względu i na wybranych, że nie dopełniła się jeszcze pełnia z pogan. Bo być może te dwie rzeczy warunkują na Bożym zegarze czas wypełnienia się proroctw, które dotyczą Izraela. Pamiętajmy na to, patrzmy na Izraela, ale patrzmy z pewną dozą niepewności, a myśmy się spodziewali. Spodziewamy się niektórych rzeczy, ale niektóre rzeczy mogą przyjść troszeczkę inaczej, niż się spodziewaliśmy. Mogą nas zaskoczyć, ale jeżeli będziemy uważnie czytali proroctwa, jeżeli to rozpoznamy, że to, co się dzieje, jest działaniem Bożym i być może Bóg inaczej to sobie zaplanował, niż myśmy sobie wyobrazili. Natomiast patrzmy, czy to prowadzi do tego celu, który Pan Bóg zamierzył, aby użyć Izraela jako Bożego narzędzia. Ponieważ nie mieliśmy za dużo czasu, polecam wszystkim broszurkę Syonizm w proroctwie. Napisana została 80 lat temu. Spróbujcie ją przeczytać i zobaczycie, jak wiele rzeczy w niej opisanych spełniło się na naszych oczach, a jak wiele jeszcze być może spełni się bardzo krótko, w krótkim czasie. Bo Biblia jest księgą, która napisana była bardzo dawno. W sposób szczególny przy pomocy proroctw, wizji, ale różni się tym od innych książek, że zawarte w niej proroctwa spełniają się. Czasami trzeba na to czekać dość długo, tak jak czekali apostołowie. Trzeba czekać 2000 lat, ale słowa zapisane tam są pewne. Jak Pan Bóg obiecał, że przywróci Izraelowi królestwo, to je przywrócił. I stało się to na naszych oczach. Jak obiecał, że założy 1000-letnie królestwo, to na pewno je założy. I ten, który ma to zrobić, jeżeli chroni dziś Izraela i wstawia się za tym ludem, to wiedzmy, że jest to dowodem, że i dalsza część jego dzieła wkrótce się spełni. Amen.